Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Zacieśnienie współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi oraz dalsze dążenie do stania się rdzeniem NATO to według szefa MSZ Jacka Czaputowicza niektóre z priorytetów naszej polityki zagranicznej na najbliższe miesiące.
Minister przedstawił informację dotyczącą priorytetów dyplomacji na 2019 rok.
Około 2 godzin trwało doroczne exposé ministra spraw zagranicznych. Szef MSZ wskazał, że ochrona praw Polaków jest jednym z fundamentów działań naszej dyplomacji. Jak zaznaczył, intensyfikacja emigracji Polaków nie leży w polskim interesie narodowym. Minister podkreślił rolę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Chcemy być w Unii, która szanuje prawa i wolności, mówił polityk. Szef MSZ wskazał, że nasz kraj wciąż stanowczo będzie się sprzeciwiał budowie gazociągu Nord Stream 2. Minister mówił też o wyzwaniach związanych z Brexitem.
Wynegocjowana umowa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej gwarantuje prawa obywateli, wpłaty brytyjskie do budżetu Unii Europejskiej oraz daje pewność przedsiębiorcom w postaci okresu przejściowego. Dzięki aktywnej postawie Polski Unia Europejska przyjęła rozwiązania pozwalające na dostęp polskich przewodników drogowych i lotniczych do rynku brytyjskiego. Na wypadek Brexitu bez porozumienia rząd brytyjski przedstawił plan ochrony obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków.
Według szefa MSZ pozycja Polski na arenie międzynarodowej umacnia się. Wystąpienie Jacka Czaputowicza komentuje Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej.
Nie oczekujmy od ministra spraw zagranicznych, że w czasie swojego exposé, które wygłasza raz na rok, będzie mówił rzeczy negatywne. Należy mieć tą rzetelność i uczciwość intelektualną, żeby powiedzieć, że nasza rola od paru lat, i to nie jest, że tak powiem, tylko wina obecnego ministra, od paru lat, w pewnych sprawach od kilkunastu wręcz, niestety jest niska, momentami słaba i ostatnia konferencja właśnie międzynarodowa w Warszawie na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie potwierdziła, że jesteśmy w drugiej albo i trzeciej lidze, że inne państwa po prostu wysługują się nami.
Priorytety polskiej polityki zagranicznej są prezentowane w Sejmie każdego roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Do informacji szefa MSZ odniósł się prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że wystąpienie ministra Jacka Czaputowicza pokazało, że polska polityka zagraniczna jest realizowana w sposób zaplanowany od dawna i ma swoją ciągłość.
Zaapelował też do rządu o szybsze podnoszenie wydatków na obronność.
Dziękuję bardzo parlamentowi za przyjęcie ponad rok temu ustawy, która zobowiązuje nas do podniesienia tych wydatków do poziomu 2,5% PKB do 2030 roku. Ja podkreślę ten mój apel i prośbę, z którym wystąpiłem już rok temu, ale ponawiałem go niedawno, że bardzo bym chciał, abyśmy wobec cały czas dobrej sytuacji gospodarczej, jeżeli mam nadzieję ona taka będzie, starali się szybciej podnieść ten poziom wydatków. Może nam by się to udało już do 2024 roku. To jest taki mój apel do rządu.
Prezydent przypomniał, że Polska jest jednym z niewielu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które realizują zobowiązanie wydatkowania co najmniej 2% PKB na cele obronne.
W środę podczas wręczania nominacji generalskich prezydent podkreślił, że Polska powinna czynić wszystko, aby odejść od poradzieckiego sprzętu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych chce, by polskie wojsko miało taki sprzęt, jaki posiadają armie państw NATO.
Dodatkowe 650 milionów złotych trafi do polskich szpitali. Środki zostaną przeznaczone na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych.
O planach dofinansowania służby zdrowia mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef tego resortu poinformował, że na jego wniosek NFZ zmieni wyceny świadczeń zdrowotnych. Zmiana będzie miała zastosowanie od 1 stycznia tego roku. To oznacza większy ryczałt dla szpitali.
Dofinansowane zostaną dwa podstawowe oddziały, chirurgia ogólna i choroby wewnętrzne. Będzie to od 5 do 15% środków więcej. Dodatkowe pieniądze mają też zrekompensować wydatki, jakie szpitale ponoszą na wynagrodzenia personelu medycznego.
Minister Łukasz Szumowski poinformował, że na jedną placówkę może przypaść średnio 1 000 000 zł.
Jeżeli popatrzymy na jakiś szpital średniej wielkości, szpital powiatowy, to powinno dać wzrost ryczałtu mniej więcej około 1 000 000 zł. To jest całkiem spory wzrost. Do tej pory ten wzrost wyceny świadczeń nie był tak istotny, natomiast wzrost liczby świadczeń był duży. W związku z tym można tak powiedzieć, że leczyliśmy coraz większą liczbę pacjentów, ale coraz taniej. No też nie możemy w tym kierunku ciągle podążać.
Dodatkowe środki dla szpitali, jakie uruchamia Ministerstwo Zdrowia, są dedykowane do wszystkich placówek. Jednak głównym beneficjentem będą szpitale powiatowe. Do nich trafi 350 milionów złotych.
Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa do 25 marca, poinformowała prezes Trybunału sędzia Julia Przyłębska.
Sprawa dotyczy przepisów ustawy o KRS odnoszących się do sposobu wybierania sędziów członków Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zawierających wnioski o powołanie sędziów.
Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów złożyły KRS i niedawno grupa senatorów PiSu.
Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje decyzję Trybunału do wiadomości i czeka na ostateczne orzeczenie 25 marca, mówił zastępca rzecznika prasowego KRS, sędzia Jarosław Dudzicz.
Przypomniał też, dlaczego Rada zdecydowała o zbadaniu konstytucyjności przepisów.
Krajowa Rada Sądownictwa w ubiegłym roku złożyła wniosek m.in. prosząc Trybunał o stwierdzenie, uwaga, niekonstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w takim zakresie, w jakim dotyczy ona powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród 15 sędziów. Tutaj przyznam się trochę szczerze, że zachowujemy się tak jak adwokat diabła, ale inaczej tego wniosku nie mogliśmy sformułować. Innymi słowy, występujemy o stwierdzenie naszej niekonstytucyjności po to, żeby dowieść i żeby Trybunał ostatecznie przesądził. Taka jest nasza nadzieja, takie jest nasze stanowisko, że z Krajową Radą Sądownictwa jest wszystko w porządku, że została wyłoniona i powołana zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
Wniosek senatorów dotyczy generalnie tych samych kwestii, co wniosek KRS.
Nauczyciele z Oświatowej Solidarności kontynuują akcję okupacyjną w krakowskiej siedzibie Kuratorium Oświaty. Protest trwa od poniedziałku. Pedagodzy domagają się wzrostu wynagrodzeń i skrócenia ścieżki awansu zawodowego.
Związkowcy oczekują, że przedstawiciele rządu przyjadą do Krakowa i podejmą z nimi dialog.
Protest ma charakter ogólnopolski. Codziennie uczestniczy w nim kilkanaście osób, które zmieniają się rotacyjnie. Niewykluczone, że pracownicy oświaty w przyszłym tygodniu zaostrzą protest.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa wskazał, że związkowcy w odróżnieniu od rządu są otwarci na dialog.
Sytuacja jest bardzo napięta. Z całej Polski zjeżdżają się przedstawiciele poszczególnych sekcji. Poparcie, jeśli chodzi o nasze struktury i o inne branże, jest bardzo duże. Proponujemy rozmowy merytoryczne, aby nie doprowadzić do najdrastyczniejszej formy protestu i nie ma z drugiej strony jakiegoś zainteresowania. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania i wszyscy związkowcy Solidarności nie chcą strajku. Chcemy rozmów. Byliśmy inicjatorami powołania Rady Dialogu Krajowego, prawda, żeby wszystko rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. No i jakoś ta idea nam nie wychodzi i to właśnie z tym rządem.
Nauczyciele domagają się zwiększenia wynagrodzeń od 2019 roku o 15%. Od przyszłego roku chcą kolejnych 15%.
Obecny rząd podwyższa sukcesywnie uposażenia nauczycieli. W ciągu 2 lat wzrosną one o ponad 16%.
O powszechne poszanowanie niedzieli jako istotnego dobra kulturowego i wyróżnika europejskiej cywilizacji zaapelowali księża biskupi.
W specjalnym stanowisku KEB wyraża zaniepokojenie sygnałami także ze strony rządzących w sprawie przepisów o wolnych niedzielach.
Episkopat przypomina, że ustawa została uchwalona z inicjatywy Wolnych Obywateli jako odpowiedź na długo wyrażane postulaty NSZZ Solidarność i znacznej części społeczeństwa.
Bardzo cieszy taki głos KEB dla Solidarności. Niedziela również jest dobrem kulturowym i narodowym, które powinniśmy chronić ustawowo, powiedział przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara.
Pracujemy w wielu przypadkach od niedzieli do niedzieli. Ta ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę gwarantuje tysiącom pracownikom, większości kobietom, spędzenia tego dnia świątecznego. I tutaj w tym komunikacie to jest również zawarte. Niedziela dla nas, dla katolików jest świętem i ta ustawa zapewnia to, że możemy ten dzień świąteczny spędzić z rodziną. Tak wspomniałem, w większości to są panie, które pracują w handlu, cieszą się z tego, że mogą ten dzień spędzić razem z rodziną. I proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek ku temu, żeby cokolwiek zmieniać.
Księża biskupi zaznaczyli, że skoro niektóre partie idą do Europy z hasłem obrony wartości, to Kościół przypomina, że taką wartością jest niedziela.
KEP wezwał też parafie, ruchy i stowarzyszenia do aktywności na polu tworzenia oferty i przykładu przeżywania tego dnia dla wspólnotowego i osobistego duchowego rozwoju.
Stanowisko episkopatu w sprawie świętowania niedzieli przyjęte zostało podczas 382. zebrania plenarnego KEP. W jego trakcie ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki został wybrany na przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski na drugą kadencję.
W Łukowie odbyły się warsztaty edukacyjne z cyklu Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media. Wyjazdowe zajęcia zorganizowano w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Pawła II.
Szkolenie prowadzili wykładowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak działa telewizja czy radio. Mieli też dostęp do profesjonalnego sprzętu, który używają na co dzień dziennikarze.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niektórym uczniom takie spotkanie może pomóc w wybraniu kierunku studiów.
Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media są finansowane z 1% podatku dochodowego. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone w szkołach na terenie całego kraju. Europosłowie PiS-u domagają się interwencji organów unijnych w sprawie wyroku niemieckiego sądu dotyczącego określenia Polski obozu zagłady.
Z interpelacją do Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej wystąpili eurodeputowani Ryszard Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Karol Karski i Ryszard Czarnecki.
Sprawa dotyczy procesu przeciwko niemieckiej telewizji CDF, którą za użycie sformułowania o polskich obozach pozwał 96-letni Karol Tendera.
Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech orzekł jednak, że CDF nie musi przepraszać byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz.
Trybunał, powołując się na unijne prawo, uznał, że są one niezgodne z niemieckim porządkiem prawnym. Powołał się też na wolność słowa.
Europosłowie PiS-u podkreślają, że istnienie niemieckich nazistowskich obozów zagłady na terytorium Polski jest niepodważalnym faktem historycznym.
Chcemy się dowiedzieć od organów unijnych, m.in. czy niemiecki trybunał nie naturzył prawa unijnego, wskazał europoseł profesor Karol Karski.
Chcemy wiedzieć, dlaczego niemiecki trybunał uważa, że nie można kwestionować niezgodnych z prawdą stwierdzeń. Czy oznacza to, że niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny uważa, że należy szerzyć kłamstwo o czasach II wojny światowej? Zwracamy się do instytucji unijnych, biorąc pod uwagę to, iż niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny powołał się na prawo unijne, o rozpatrzenie tej sprawy, zajęcie stanowiska, no i docelowo będziemy chcieli, aby instytucje unijne, zarówno Komisja Europejska, jak i Rada Unii Europejskiej interweniowały w tej sytuacji bardzo jaskrawego naruszenia praworządności przez Trybunał Niemiecki.
Przypomnijmy, niemiecki Trybunał anulował swoją decyzją wykonalność wyroków Polskiego Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz niemieckiego Wyższego Sądu w Koblencji.
O interwencję na forum Unii Europejskiej w tej sprawie do europosłów apelowało Stowarzyszenie Patria Nostra.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.